Minęła godzina 19, jest sobotni wieczór, jesteśmy w radiu WMFM 95,9 MHz. Można nas też słuchać poprzez stream, którego link można znaleźć na profilu naszego radia bądź na stronie www.uwmfm.pl. Ja nazywam się Sławek Kulesza i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny w towarzystwie Wieczorynki Naukomanów, czyli innej niż inne audycji popularno-naukowej, której możecie słuchać tylko i wyłącznie w radiu UWMFM. Co jest tematem dzisiejszej audycji, wyjaśni się za chwil parę. Natomiast zacznijmy od programu obowiązkowego, aktualności z naszego uniwersytetu oraz z zaprzyjaźnionego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie. Potem parę dat. No i to będzie koniec części pierwszej. Przy okazji spotykamy się co drugą sobotę, aczkolwiek co drugą oznacza średnio rzecz biorąc co drugą, gdyż akurat tym razem spotykamy się tydzień po emisji poprzedniej audycji, a jest to spowodowane tym, że w soboty często w naszych terminach grają siatkarze Indyk Polu, którym gorąco również kibicujemy i w związku z tym udostępniamy im antenę, żeby więcej ludzi, więcej kibiców mogło cieszyć się sukcesami naszych siatkarzy. No ale siłą rzeczy audycja wypada wówczas z tygodniowej ramówki, no i musi się pojawić w innym terminie, ale średnio rzecz biorąc co drugą sobotę i mam nadzieję, że to jest taka częstotliwość pojawiania się, która pozostawia niedosyt u naszych słuchaczy. Tak więc zaczynamy naszą audycję od aktualności. Jeżeli chodzi o nasz uniwersytet, oczywiście najważniejszą sprawą jest rozpoczęcie nowego semestru zajęć. Semestr letni roku 2024-2025 właśnie się rozpoczął. Pierwszy tydzień zajęć za nami. Do zajęć wrócili studenci studiów pierwszego stopnia. Niektórzy studenci studiów drugiego stopnia, pierwszego roku drugiego stopnia, którzy zostali świeżo zarekrutowani, akurat w tym tygodniu jeszcze zajęć mogli nie mieć, zależnie od kierunku, jak tam rekrutacja przebiegała, kiedy do końca te listy się zamykały. Tym niemniej od poniedziałku oni również wdrożą się już w zajęcia. Serdecznie witamy ponownie w naszych szeregach tych, którzy zdecydowali się przedłużyć swoją przygodę z naszym uniwersytetem. Serdecznie witamy w naszych szeregach tych, którzy po raz pierwszy naszą uczelnię swoją obecnością zaszczycili i zdecydowali się uczyć. No i gratulujemy wszystkim tym, którzy zdali sesję, bo to jest jednak w życiu studenta jedno z ważniejszych wydarzeń, tak jak kortowiada w maju, tak sesja to jest pewien punkt odniesienia w studenckim życiu. Także powodzenia studenci i studentki. Wkrótce ten semestr będzie przyjemny, bo dni się robią coraz dłuższe, zaraz pierwszy dzień wiosny, potem w maju kortowiada, w czerwcu znowu sesja, a później upragnione wakacje, także szybko zleci, zobaczycie. A co w zaprzyjaźnionym Elo 1? 24 lutego odbyły się szkolne eliminacje turnieju FIFA 25. Wyłoniono trójkę uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w turnieju miejskim. Także tego samego dnia obchodzono Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie klas humanistycznych przygotowali okolicznościowe konkursy i warsztaty językowe. No a poza tym najważniejszą sprawą w mijającym tygodniu to były matury próbne uczniów, czy jak to się mówi, studentów klas matury międzynarodowej, którzy zaczęli właśnie nieco wcześniej niż inni, ponieważ ich matury właściwe też się zaczną wcześniej niż matury polskie. Matury IB zaczynają się już pod koniec kwietnia, chyba fizyka idzie jako pierwsza, 27 kwietnia bodajże, podczas gdy matury obowiązkowe z polskich przedmiotów zaczynają się dopiero po długim weekendzie majowym, także jest spora różnica. No i w związku z tym zdecydowano się również na przeprowadzenie matur próbnych obecnie. Także powodzenia, na pewno będzie dobrze, a to, czego jeszcze nie zdążyliście się nauczyć, na pewno przez te dwa miesiące, które Wam zostały, dużo z tego jeszcze można nadrobić. Dobrze, to teraz przejdźmy do rocznic. 24 lutego w roku 1808 urodził się Heinrich Lenz i niech Was nie zmyli imię i nazwisko, gdyż był to uczony rosyjski, tyle że niemieckiego pochodzenia. Uczony ten pojawi się w dzisiejszej audycji jeszcze, gdyż z jego nazwiskiem związana jest pewna reguła, o której będzie trochę więcej w dalszej części naszej audycji. I już tym samym zdradziłem chyba temat zasadniczy, ale mam nadzieję, że nie na tyle, żebyście się domyślili wszystkiego. 26 lutego w roku 1799 urodził się Benoît Clapeyron. To też postać dobrze znana wszystkim, którzy studiują, uczą się fizyki, chemii. Równanie Clapeyrona, równanie stanu gazu doskonałego, równanie łączące ze sobą trzy podstawowe parametry stanu gazu doskonałego, czyli ciśnienie, objętość i temperaturę, i które mówi, że te trzy wielkości pozostają w następującym związku, że iloczyn ciśnienia i objętości podzielony przez temperaturę, czyli PV przez T, jest wielkością stałą, jeżeli tylko ilość gazu pozostaje stała, kiedy liczba moli bądź liczba cząsteczek gazu nie zmienia się. Równanie Clapeyrona jest jednym z fundamentalnych równań termodynamiki. W tym samym dniu, tylko że 13 lat wcześniej, w roku 1786, urodził się François Arago, francuski uczony, również znany z wielu doskonałych doświadczeń i klasycznych już obecnie właściwie. Na przykład jedno z doświadczeń z wirującym niemagnetycznym przewodnikiem dowodziło oddziaływania z igłą magnetyczną, czyli pokazało, że nawet jeżeli mamy niemagnetyczny przewodnik, to jeżeli wprawimy go w ruch, to jesteśmy w stanie wytworzyć pole magnetyczne przy jego pomocy. No bo oddziaływanie z igłą magnetyczną do tego się sprowadza. Była to kolejna demonstracja tego, że zjawiska elektryczne mają coś wspólnego ze zjawiskami magnetycznymi. Podobnie jak doświadczenie Ersteda, gdzie przepuszczając prąd przez prostoliniowy przewodnik uzyskano odchylanie się igły magnetycznej, co doprowadziło do przekonania, że nie ma osobnych zjawisk elektrycznych i osobnych zjawisk magnetycznych, że te wszystkie zjawiska można objąć wspólną nazwą elektromagnetyzmu. François Arago pokazał kolejny dowód na falową naturę światła, mianowicie jeżeli oświetlimy małą plamkę, przesłonę może tak, kołową, światłem, to na ekranie ustawionym za tą plamką, za tą przesłoną, w jej środku, tam gdzie powinno być najciemniej, wydawać by się mogło, na skutek tego, że światło ma naturę falową i w związku z tym na krawędziach tej przesłony ulega dyfrakcji, w związku z tym w środku tej ciemnej plamki będzie można dostrzec jasną, w środku cienia można dostrzec jasną plamkę, czyli efekt interferencji konstruktywnej, czy wzmocnienia się fal światła uginanych na krawędzi przesłony. Poza tym François Arago badał polaryzację światła, czym udowodnił to, że światło jest falą poprzeczną, no i wykonał jeszcze kilka pomniejszych doświadczeń. Znakomity eksperymentator, który ma swoje miejsce w historii nauki zupełnie zaszczytnie. 28 lutego w roku 1940 urodził się Stephen Chu, to jest fizyk chińskiego pochodzenia, noblista z roku 1997 za opracowanie, za wymyślenie technik chłodzenia i pułapkowania atomów przy pomocy laserów. Jeżeli myślicie, że lasery służą tylko do tego, żeby coś spalić, rozciąć, ewentualnie odparować, no to śpieszę już z powiedzeniem, że przy pomocy laserów można także chłodzić atomy. Jak to się robi? O tym mówiliśmy w jednej z wieczorynek dwa chyba sezony temu. Jest to dosyć skomplikowana technika, a może do tego tematu wrócimy, bo prawdopodobnie przez te 2-3 lata coś tam jeszcze nowego się zdołało pokazać. 28 lutego w roku 1939 urodził się Daniel Tsui, kolejny amerykański fizyk chińskiego pochodzenia, noblista również, z roku 1998 za odkrycie i opisanie ułamkowego kwantowego efektu Halla. Efekt ten polega na tym, że elektrony potężnych w ultrasilnych polach magnetycznych i dodatkowo w niskich temperaturach tworzą płyn kwantowy, tak to się ładnie mówi, quantum liquid, płyn kwantowy, którego cząstki mają ładunki ułamkowe. Co na pierwszy rzut oka wydaje się absolutnie paradoksalne, bo przecież elektrony są cząstkami obdarzonymi właśnie najmniejszą teoretycznie porcją ładunku, ładunkiem elementarnym. A tutaj, kiedy elektrony zaczynają zachowywać się kolektywnie, czyli kiedy powstaje ten płyn kwantowy, to tak jakby ładunek zaczynał się, część ładunku znikała. Tak to wygląda. Bardzo tajemniczy efekt, tym niemniej wyjaśniony, i w związku z tym zasłużona Nagroda Nobla z fizyki. W tym samym dniu, tylko w roku 1930, urodził się Leon Cooper, również noblista z roku 1972. Ten z kolei człowiek wsławił się opracowaniem, opublikowaniem teorii, jednej z pierwszych teorii nadprzewodnictwa, tak zwana teoria BCS. Bardina, Coopera, Schriffera. w której wprowadzono pojęcie tak zwanych par Coopera. I znowu, para Coopera to jest pewien przejaw kolektywizmu w zachowaniu elektronów. Elektrony w nadprzewodnikach, w stanie nadprzewodzącym, bo nadprzewodnik to jest materiał, który ma zerowy opór elektryczny, czyli przewodzi prąd, nie stawiając zupełnie jemu oporu. Dzieje się tak dlatego, że elektrony, które są nośnikami ładunku, poruszają się, łączą się w pary, te pary nazwano parami Coopera, no i wówczas te pary poruszają się już tak jakby na fale wskakują w krysztale i poruszają się wspólnie taką falą, przenosząc ładunek i generując zerowy opór elektryczny. Jak widzicie, fizyka jest fascynująca, bardzo wiele jeszcze jest do odkrycia. Wiele rzeczy jest, wydaje się na pierwszy rzut oka zupełnie nieintuicyjnych, nieracjonalnych, aczkolwiek to jest w nauce w ogóle najpiękniejsze, że nawet dla takich obserwacji, skoro zostały poczynione, na pewno można znaleźć jakieś wytłumaczenie. O tym, co w dzisiejszej audycji, a co jest właściwym tematem dzisiejszej audycji, o tym za chwilę po przerwie muzycznej.